To jest weekend jak marzenie w Radiu Złote Przeboje.
Czuję się już bardzo świątecznie, chciałam powiedzieć wszystkim słuchaczom Radia Złote Przeboje, ale nie wiem, jak mam traktować obecność tego przystojniaczka, tego, który jest całe życie ze mną. Wiem, Krzysiu, jak to brzmi, ale wytrzymaj jeszcze.
No, dobra.
Czy ty jesteś moim świętym Mikołajem? Czy ty jesteś moją świąteczną gwiazdką? Czy ty jesteś, uważaj, Dziadkiem Mrozem?
To bliżej.
Jesteś na pewno moim świątecznym prezentem i wszystkich słuchaczy.
Bardzo jest mi miło, ale Dziadek Mróz, myślę, to jest idealny, jeżeli chodzi o moje wspomnienia, bo za moich bardzo młodych lat dziecinnym to taka osoba występowała w publicznym przekazie, Dziadek Mróz. Dietmar Ross. Wszystko wiem, także to wszystko się zgadza.
I nie obrazisz się jak ten Dziadek Mróz.
Co mam się obrażać?
Nie, ty nie jesteś obrażalski. Nie. Krzysztof Cugowski przywędrował do Radia Złote Przeboje z przepiękną płytą. Ja już sobie posłuchałam wcześniej kolędy. Krzychu, ty rokowy facet. Łatwo było cię namówić na kolędy? Lubisz
nie,
w ogóle?
Nie, że tak. Ja jestem człowiekiem konserwatywnym, lubię tradycje wszelkiego typu i uważam, że kolędy to jest absolutnie jedna z takich tradycji, która nie powinna, prawda, zniknąć. I nie wiem, czy zauważyłeś, to kolędy, które tutaj są nagrane w sposób całkowicie klasyczny.
Tak.
Żadne kolędy na rockowo, reggae, bluesowo, jazzowo i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że kolędy się powinno śpiewać normalnie, bo to jest tradycja rodzinna i nie będziemy rodzin namawiać, żeby śpiewały jazz, czy blues, czy rock, czy inne rodzaje muzyki rozrywkowej. Kolędy są kolędami. Także ja je nagrałem w prostu klasyko pełno.
Ale tak pięknie, dziarsko śpiewasz. Taki masz czyściutki ten głos.
Jestem dziadeuszem, to nie znaczy, że jeszcze śpiewać nie mogę.
Oj, nie wzdychaj mi tak tutaj, Krzysiu, mój kochany. Ale wiesz, zastanawiałam się, jak te kolędy będą brzmiały w ustach takiego rockmana, takiej gwiazdy rockowej i chciałam powiedzieć, że kompletnie cię nie postrzegam jako konserwatywnego faceta. Słuchaj, z kolędami to jest tak, że wszyscy kochają śpiewać kolędy, ale nikt nie zna całych tych kolęd, tylko pierwsza zwrotka i do widzenia,
a u ciebie? Ja nie jestem wyjątkiem, dokładnie. To są niektóre, których znam dwie, trzy, ale to jest wszystko. Śpiewanie kolęd niestety przeszło do historii z tego też powodu, że wszyscy nagrywają te kolędy. Nikt nie musi pamiętać tekstu. Mało tego, kiedy śpiewało się w domach przy stole,
były śpiewniki,
tak. To się śpiewało te wszystkie zwrotki możliwe, bo pamiętam, jak nie było radia.
Naprawdę? Aha. Były takie czasy,
ja
pan, Krzysiu,
były.
Że nie było radia. Proszę cię. Powiedział Krzysztof Cugowski, przyszedłszy do radia.
Mój tata miał, znaczy ono już było nieczynne, ale miał radio na kryształek, które miał przed wojny jeszcze. No.
Coś niesamowitego.
I wiem, jak wygląda, więc w związku z tym byłem kiedyś dosyć niedawno w Muzeum Fonografii i tam też mieli jedyny taki eksponat w ogóle, części jadło na, radio na kryształek i pan próbował mi powiedzieć, jak to działa. Ja mówię, proszę pana, no ja pamiętam, no niestety to radio na kryształek. Wprawdzie nie działało, bo było, prawda, ale... Tak.
Ale ja pamiętam.
No ja też, no.
Krzysiu.
Ty to nie masz prawa pamiętać.
Nie, bo... Nie.
Ty się tutaj, że tak powiem...
Że ja jestem młodzież z kobietą.
No pewnie, że
to
tak.
To bardzo się cieszę.
Pewnie, że młodzież.
Krzysztofie kochany, tak. Cugowski zresztą, jak ty pamiętasz swoje święta, jak byłeś pacholęciem? Śpiewało się u ciebie dużo kolęd?
W mojej rodzinie nikt nie miał, nie było tradycji muzycznych, poza starszym bratem mojej mamy, który był nauczycielem i śpiewu, grał na skrzypcach, uczył na skrzypcach w ogniskach muzycznych.
Nie, to
i
to w
była
ogóle
jedyna,
nie było tradycji.
To była,
nie, no to
nie, nie, ale to była jedyna osoba.
No, wystarczy.
No i wujek Marian mieszkał w Hrubieszowie, przebrałem ci uprzejmie, gdzie no, przyjeżdżało się wtedy do Hrubieszowa do Lublina, te 120 kilometrów. To była gigantyczna wyprawa, to nie było tak, jak jest teraz. Także śpiewało się u nas, ale u mnie rodzice nie byli jakoś muzycznie. Natomiast szkoła muzyczna, która mnie niestety spotkała, to była efektem tego, że mama poszła do szkoły rejonowej, tam gdzie myśmy mieszkali. Rodzice byli repatriantami, dostali tam taki pokój na peryferiach
Lublina.
Lublina, bez niczego. I nagle mama poszła, jak miałem 7 lat, poszła, żeby mnie zapisać do szkoły rejonowej.
To wróciła i się wystraszyła, no, że będziesz rzezimieszkiem po tej szkole.
Ja nie wiem, ja nie śmiem nawet mówić, co ona tam zastała.
Trochę przez przypadek.
Mało
do tej
tego,
muzycznej.
Ten budynek do dzisiaj istnieje.
Okay.
I jest w takim samym stanie, jak wtedy.
O, no. Czyli obraz nędzy i rozpaczy.
Tak. No i mi to, szkoła muzyczna była przypadkiem. Także.
Szkoła muzyczna była po to, żebyś nie musiał do tej,
tak,
do tego
tak,
dziwnego tak, miejsca, którego tak, się tak, mama tak, wystraszyła tak, chodzić, tak, prawda?
Zdecydowanie.
No i miałeś być pianistą, powiedzmy.
Oczywiście, miałem być drugim Harasiewiczem, bo wtedy w 56 roku był konkurs Chopinowski i mamie strasznie się podobał taki Polak, który tam nie wygrał, ale był bardzo wysoko. Adam Harasiewicz i on do tego i mama była w ogóle zakochana i chciała, żeby synek tego, ale synek nie chciał być Harasiewiczem, broń Boże. Grałem bez miłości na fortepianie przez całą podstawówkę, potem poszedłem do liceum.
Ale patrz, jak to brzmi. Grałem bez miłości na fortepianie. No to, to się nadaje na jakieś
jest.
Opowiadanie, na jakiś wiersz,
no
wiesz, bez miłości na fortepianie.
No tak było, no to nie będę ukrywał. A potem nawet grałem na klarnecie w szkole muzycznej, jako dodatkowy instrument, bo w liceum trzeba było mieć tego. Aha. Na tym klarnecie grałem też.
Ale
też bez miłości zresztą.
Grałem bez miłości na klarnecie.
Na klarnecie.
Słuchaj, mamy już drugi odcinek.
Idziemy, mało tego, idziemy w niebezpieczne kierunki.
Krzysiu, kochany, czyli ty z tej szkoły muzycznej przyniosłeś ten zapał do śpiewania kolęd? Śpiewałeś te kolędy?
Nie, śpiewałem.
W domu, tak?
Tak, tak. Ale nie, tata miał bardzo dobre radio wtedy już. A mieliśmy adapter taki na 78 obrotów, płyty, te gliniaki.
Mm-hmm.
I miał ojciec kolędy na płytach. Tak, tak.
Czyli
tak,
się
tak,
śpiewało. Krzychu, wyciągnąłeś takie... Wiesz, mnie się wydawało, że ja znam wiele kolęd, bo też bardzo lubię śpiewać kolędy, a tu, proszę, niespodzianka, jam jest dudka, na przykład taka jest pieśń u ciebie na kolędowej płycie. Kompletnie nie wiedziałam o jej istnieniu.
No to jest chyba z Podhala kolęda góralska, tak, tak, tak. Tak mi się wydaje.
Aha. A gdybyś po góralsku tak też zaśpiewał, jakby cię poprosił?
Nie, ale mam bardzo, bardzo dużo wspólnego z Podhalem i z innych powodów. I pozdrawiam Podhale zawsze.
Podhale jest super, prawda?
Ludzie są świetni.
Tak. Słuchaj, to mamy tutaj przecuda. Dzisiaj w Betlejem, gdy się Chrystus rodzi, mędrcy świata, monarchowie. No to przecież Cugowski, Krzychu. Mędrcy, jak ty z siebie wydobędziesz mędrców świata,
tak.
Monarchów, no.
Jakby mędrcy mnie wydobędzie, to by dopiero było wesoło.
Krzychu, no a daj próbkę, proszę cię.
Nie, przestań, nie będę śpiewał.
To jest najgorsza wiocha, jak tak prosi dziennikarz,
tak,
nie?
Tak, tak, mało tego, ja tak lubię, jak inni śpiewają. Jestem zachwycony, jak gdzieś jestem i ktoś śpiewa, a ja nie muszę. Jestem szczęśliwym człowiekiem.
Krzysiulku, to powiedzmy słuchaczom, jakie odbyło się nasze spotkanie, zanim weszliśmy do studia. Ja, widząc cię, uśmiechnąłam się pięknie i zaśpiewam, a po nocy wydrapie ci łocy, a ty powiedziałeś co? Proszę cię, nie śpiewaj. Tak powiedziałeś.
No tak, ale to nie dlatego, że ty źle śpiewasz, bo pięknie śpiewasz, tylko ja wczoraj śpiewałem recital, dzisiaj jadę do Białegostoku w tym samym celu.
Aha.
Także ja jestem
ty masz
w trakcie...
dość nut, masz dość muzyki. Rozumiem.
Tylko dlatego. A tak to śpiewaj, kochana, ja bardzo lubię, jak śpiewasz.
Dobrze, dobrze. A oj, maluśki, maluśki, mam do tego sentyment ogromny. Lubisz
śpiewaj.
To?
Śpiewaj, bardzo lubię.
Pastora Beczkę?
Nie, wszystkie rzeczy, to tak powiem, wybierałem. Także...
A to ty wybierałeś. Tak. A w jakiej tonacji to śpiewasz, oj, maluśki, maluśki?
A skąd ja mogę wiedzieć, co ty myślisz? Ja, kurczę, jestem omnibusem.
Krzysiu, bo ja cię tak próbuję naciągnąć, chociaż na jedną fraskę, taką frazunię maluteńką, bo święta się zbliżają. Ja bym miała w swoim CV, śpiewałam w Stugowski moją najukochańszą kolędę.
Dobra, poczekaj, to ja mam propozycję. Tak. To możemy spróbować, a nie musi być kolęda?
Nie musi.
No właśnie.
Ale...
Oh Lord, won't you buy me the Mercedes-Benz? My friends driving Porsches and Mascara. No i tak dalej. Ładna piosenka, nie?
Bardzo ładna, tylko ja jej nie zaśpiewam tak jak ty. O, aleś mnie załatwił. No dobra. A jakbym, oj maluśki, maluśki, proszę maluśki.
Bardzo dobrze ci
a ty dopowiesz.
Da.
Kiedy, nie znasz słów?
Nie, no skąd mam znać?
Rękawiczka.
Przecież ja mam prompter, teraz to są dobre czasy akurat pod tym względem, bo nie muszę sobie kartek rozkładać, tylko mam prompter i tam wszystko mam, literaturę. Powiem ci szczerze, stare rzeczy, te, które śpiewam od lat, to pamiętam, ale nowe rzeczy, których tak gram dosyć dużo, to nie jestem w stanie. Naprawdę. To nie dlatego, że jestem leniwy, bo jestem.
Tylko
oczywiście.
Po co sobie głowę obciążać?
Nie, to nie o to chodzi. Jakbym tego nie miał...
Nie zapamiętujesz?
Coraz trudniej.
Ty jesteś absolutnie do zjedzenia. Czy z pamięci śpiewasz, czy czytasz teksty swoich piosenek z promptera? Mhm. Absolutnie kupujemy cię w całości.
No, dobra, niech
słuchaj,
będzie.
Dobra, niech będzie? Nie, no ja tu przewidziałam, że powiesz, Boże, Marzena, tak się cieszę, że to powiedziałaś. Tak się cieszę, że mnie kochacie, a ty dobra, niech będzie.
Nie, co do ciebie, to nie mam wątpliwości, ale co do reszty, to duże. Także.
Ale przestań. Krzychu, ty jesteś trochę tak, wzbraniasz się przed takimi wielkimi słowami, prawda? Że ty jesteś Sugowski,
bo to wszystko jest śmieszne, wiesz?
Tak, że...
Ja wiesz, ja tyle oglądam
nie
różnych...
Nie daj Boże, by
różnych...
powiedzieć legenda nie, Sugowski,
nie? No to
nie?
Właśnie, to tego najbardziej nie lubię, no bo jak legenda, to już znaczy, że za chwilę umrze.
Żegnajmy
albo
go, żegnajmy. Go, tak.
I
szykujmy pomniki.
Te wszystkie, tak, ta, nie, to mało tego, to już zostało tak zdewaluowane to słowo legenda jakieś tam, to, że nie jestem legendą. No, występuję na rynku, jestem bardzo wiele lat, bo teraz gram trasę 55 lat na scenie, także...
To jest konkret. No, to jest konkret.
No, żebyś wiedziała,
to jest konkret.
To
55
jest.
Lat na scenie,
konkret,
to jest konkret.
Jest,
ale ja tak sobie pomyślałam, że ty już dawno mógłbyś leżeć na kanapie i pachnieć, spijać śmietankę, a ty jednak chcesz chodzić do roboty.
Powiem ci tak, to jest z jednej strony, no mógłbym, no bo wiadomo, że ta ściana jest tam dosyć niedaleko.
Ściana życia?
Tak.
Kres tak zwany?
No, wiadomo, że pewnie by mi tego, co mam, jakbym to pomału spieniężał, to prawdopodobnie by mi wystarczyło do końca życia, ale uważam, że dopóki jeszcze mam na tyle zdrowia, bo to nie jest tak, że ja jestem zdrowy na 75 lat, ale nie jestem zdrowy, bo to nie ma moich rówieśników zdrowych, mogą być tylko źle zdiagnozowani albo udający zdrowych, tak jak ja.
To ładne. Udaje zdrowego.
Także, no a co bym robił w domu?
Czytał te książki, które na ciebie czekają, słuchał tych płyt,
no,
tanie, które
prawda,
na ciebie czekają,
ale
rozmawiał z żoną, pisał do, dzieci, wnuków.
To wszystko dobrze. Tylko wiesz, potem... ja patrzę na swoich kolegów, tych, którzy część z nich coś robi, pomimo tego, że są nominalnymi emerytami, a część tak nie robi nic. I ci, którzy nie robią nic, to
dziadzieją.
Wygląda fatalnie.
Aha.
I ja chyba patrząc na to powiedziałem, nie, dopóki się będę ruszał, dopóki jakoś tam będę dawał radę, bo tutaj w tej chwili to nie, o nic nie chodzi, tylko o to, czy ja będę sprawny jako muzyk. Dopóki jestem sprawny jako muzyk, no to będę jeździł, a przyjdzie moment, że przestanę jeździć.
Czyli to wstawanie i te obowiązki, no, mimo pewnie, że to pasja, jednak trzymają nas w pionie.
Absolutnie. Bo że tak jakbym nic nie musiał, to bym chodził w szlafroku, w kapciach i tyle. No
co ty taki...
No tak, a co miałbym robić?
No ale co, nie chciałbyś...
Nic
ale
rano byś, nie musi.
Chciałam powiedzieć, rano nie chciałbyś się ogolić, a przecież ty brodę nosisz.
No nieważne, no, jakbym się miał ogolić. To,
dobra. Ubrać fajnie, nie, wiesz.
No,
zjeść śniadanie w białej koszuli i już.
To do mnie nie dociera, niestety. Musisz coś wymyśleć innego.
Dobrze, no to wymyślę jakieś inne atrakcje. Ja się tak odgrażam, że już jestem gotowa na emeryturę, wiesz? Bo przez to,
błagam,
że tak strasznie dużo pracuję. A wszyscy mi mówią tak jak ty teraz. Dobrze, Krzychu, kochany. Co tobie w tej dojrzałości przynosi taką prawdziwą radość. Stabilizacja, jakieś małe rzeczy, o tym zresztą będziemy jeszcze gadać, czy to, że nadal możesz wyjść przed publicznością, śpiewać. Większość z nas zna twoje numery na pamięć, wiesz, to są evergreeny, czy to, że wiesz, dzieci mają się dobrze, że żona u boku, no kurde, jak ci się to teraz w życiu układa?
Nie no, ja skłamałbym, jakbym powiedział, że coś jest nie tak. Rzeczywiście jestem i spełniony artystycznie, spełniony rodzinnie. Wszystko się udało. Oczywiście są różne zawirowania rodzinne, bo to jest normalnie, to nie ma rodziny.
Wskażcie nam rodzinę, gdzie nie ma zawirowań, prawda?
No właśnie, no właśnie. Także, ale generalnie wszyscy są zdrowi. Wszyscy sobie doskonale radzą zawodowo. To o co chodzi? To jak my mamy jakieś tam między sobą
tarcia,
to było, jest i będzie, tak nie my. Los był też dla mnie łaskawy. Ja nie ukrywam, że i szczęścia miałem w życiu tyle, że wystarczy. Także ja nie mogę nic złego powiedzieć. Życie...
Pielęgnujesz to, co masz, Krzysiu? Czy...
Nie.
Wiesz, czy jak?
Ja myślę, że oczywiście... Ogromną przyjemność sprawia mi występowanie i to, że ludzie akceptują to, co ja im proponuję, bo to wbrew pozorom wcale nie jest takie oczywiste i proste, ponieważ ja zbudowałem ten repertuar swój, który wykonuję i on nie opiewa na główne, bardzo popularne piosenki, które kiedyś zaśpiewałem. Nie śpiewam ich.
Tak.
Ponieważ doszedłem do wniosku, że jestem wykonawcą rockowym i wykonuję tylko taki repertuar. Wszelkiego typu rzeczy, które oczywiście w życiu wykonałem i ja się tego ani nie wstydzę, mało tego, do wielu mam ogromny szacunek, ale one są z innej jakby sfery zainteresowań, które mnie nie dotyczyły. Gram dosyć trudny koncert. To nie jest łatwy koncert. Gram z najwybitniejszymi muzykami, jacy są w Polsce. Mało tego, wszystkie koncerty biletowane, czyli te, które są poza plenerami, gramy akustycznie.
Czyli
nie
to
jest
nie
to
jest łatwe,
nie,
prawda?
Nie jest
bo
łatwe.
Akustyczne koncerty jest, są tak, przecudne, ale tak, łatwe nie są. Łatwe. Tam się już nie oszuka, prawda?
Tak, dokładnie. I o to właśnie chodziło. Chodziło o to, żeby wiele ludzi mi mówi, że oni po raz pierwszy usłyszeli teksty piosenek.
Mhm.
No bo uważałem, że jeżeli pracuję z takimi ludźmi, to chcę, żeby publiczność usłyszała, co oni grają tak naprawdę,
i
z detalami i co ja śpiewam. I tak się to... I teraz tak, od kilku lat to nabrało ogromnego rozpędu. Myśmy zaczynając ten pomysł, bo pomysł był zupełnie przypadkowy. Kiedyś zagraliśmy taki koncert z kolegami akustycznie, ja powiedziałem, to jest fantastyczne. Na początku wcale nie było łatwo, ale okazało się, że pocztą pantoflową to przeszło ludzie i my w tej chwili gramy. My decydujemy, jak dużo gramy.
Mhm.
Naprawdę mamy bardzo dobry odbiór ludzi, którzy przychodzą.
To jest coś.
Tak.
To
tak?
Jest coś, skoro absolutnie. Ludzie znając te wielkie przeboje, tak, Budki suflera, kupują cię w tej wersji, czyli cały czas cię akceptują, mimo że się zmieniasz, bo wiesz, to z nami ludźmi jest tak, że my nie lubimy zmian, nasz mózg nie lubi zmian,
o,
prawda?
Tak.
Wiesz, jak to jest.
Ja wiem.
A tu wychodzisz, proponujesz coś innego i jest akceptacja.
Tak.
No to jest
tak,
radość.
Absolutnie. Aha. Dlatego mówię,
To jest to paliwo życiowe
nigdy,
twoje.
I przede wszystkim tak, nie było żadnej gwarancji, że to się tak stanie, bo to zawsze tak jak mówisz, zmiany to różnie
tak
wychodzą.
My podchodzimy do nich tak jak pies do jeża.
Tutaj się okazało się to sukcesem i to jest dla mnie bardzo istotna rzecz, że mogę grać i śpiewać to, co uważam, że jest fajne, a nie
pod publiczkę.
A nie decyduje publiczność, co ja będę wykonywał. To jest takie sobie. Oczywiście zawsze jest ryzyko, że publiczność powie, że bardzo ładnie, ale to nam się nie podoba.
Proszę, bardzo ładnie pan śpiewa, panie Figowski,
tak,
ale
dałaś
mnie tu cień wielkiej góry.
A nie, to zawsze śpiewam.
No to dawać mnie tu... Nie no, gdybyś nie śpiewał, to wiesz. Krzychu, pozostańmy przy tej dojrzałości. co czujesz, jak patrzysz na siebie w lustrze. Ja się zatrzymałam przy 70 latach, a ty mnie dziś skorygowałeś, zanim mikrofony włączyliśmy, że masz 75.
No więc ja też koryguję to wszystko.
No, co czujesz? No co? No. Lubisz tego gościa?
No, patrzę na gębę staruszka, nie, to na nic jest wszystko. Naprawdę.
No. Przeproś go. Nie obrażaj mojego gościa w moim towarzystwie. Przeproś natychmiast.
Nie, oczywiście nie będę sam siebie obrażał. Ale taka jest prawda.
Trudne
wiesz, to wszystko.
Jest?
Tak, bo jednak zaakceptowanie swojej fizyczności w takiej formie, jak ona jest, to nie jest łatwe.
Ty, ale patrzę na twoją twarz, patrz, jak jesteś seksy.
Ale co
gość.
Ja ci będę mówił, kurczę, jak jest ze zdjęciami i co się z nimi robi, to i tak tu jest, potraktowali mnie łagodnie. Niektórych widzę kolegów na zdjęciach, to patrzę, o Jezus Maria, oni dopiero z kołyski wstali.
Także... że taki retusz.
No.
Także... Ale błysk wokół jest.
No tak.
Spójrz na tego 75-latka łaskawie.
Jestem zdrowy jak na swój wiek. O tak bym powiedział. Zdrowy nie jestem, bo w tym wieku nie ma ludzi zdrowych. Mhm. Także jestem zdrowy jak na swój wiek. No, dopóki będzie to możliwe, to będę występował. Tak, bo to jest mnie potrzebne przede wszystkim mojej rodzinie także, bo to wszystko się tak wydaje. Owszem, my nie bierzemy pod uwagę, że nie żyjemy w Ameryce i nie jestem gwiazdą rynku międzynarodowego, gdzie gdybym nagrał taką ilość płyt i tak dobrze sprzedano, no to rzeczywiście mógłbym ewentualnie może...
Kupić sobie wyspę.
No spokojniej tam leży. Tak. To tak w wydaniu naszym polskim tak nie ma i to...
Tak, to prawda.
Trzeba zapomnieć o tym. Znam niestety starszych kolegów, którzy odchodzili z tego świata może nie w biedzie, ale...
Ale w zapomnieniu.
I w zapomnieniu tak. I z trudnymi sytuacjami finansowymi.
Absolutnie.
Także my sobie nie zdajemy sprawy, jak PRL traktował tą naszą rozrywkową, rockową branżę. I ludzie, którzy się...
Traktował strasznie.
Ludzie, którzy się nie weszli już w nowe czasy po 89 roku, gdzie artysta zarabiał tyle, na ile ludzi na niego przychodzi, a takich było bardzo wielu, to oni po prostu zeszli w skromnych warunkach i to jest przykra sprawa. No mnie się udało, że ja jeszcze wszedłem w te nowe czasy i jakoś udało mi się...
I są prawa autorskie, prawda?
I udało mi się te wszystkie rzeczy skonsumować, które z tym przyszły, także...
Okej. Okay. Krzychu, a co robisz, żeby tego faceta, którego widzisz w lustrze, jakoś tak...
Nie opluć?
Właśnie, nie obrażać się na niego. No, pobudzić do działania, uśmiechasz się do niego?
Ja go się coraz częściej staram nie oglądać. Powiem ci szczerze, to jest niestety tak.
No.
Tak.
Omijasz
staram
go.
Się jakoś...
Tutaj o niego zadbam,
tak,
ale
tak,
tam
tak.
Nie za dużo spotkań w oczy.
Jeszcze nie, jak jeszcze mam jakieś tam te resztki włosów, sobie jakoś zmontować, żeby to wyglądało jakoś, to jest jedyny moment, kiedy patrzę w lustro. I nie dlatego, że po prostu nie mogę patrzeć w lustro z jakichś powodów. Nie. Starość jest słaba.
To ja już to zostawiam, ale chcę zapytać o to, jak ci się zmienia, bo to jest jedno z moich ulubionych pytań. Definicja miłości. Co człowiek z takim doświadczeniem jak ty, po różnych tam zawirowaniach, myśli sobie dzisiaj o miłości, o przyjaźni, o ludziach?
Miłość to jest rzecz absolutnie pierwszoplanowa. No, ja oczywiście... Mogę tylko mówić na swoim przykładzie, ale u mnie miłość spowodowała zupełne wywrócenie mojego życia i...
Co masz na myśli?
Bez żadnej gwarancji, że to się uda.
Mhm. Czyli skok w pokrzywy,
tak,
bez
tak,
kalkulowania,
tak,
bez
dokładnie
wyrachowania.
Dokładnie tak. Mhm. I to mogło się skończyć różnie, a szczęśliwie skończyło się dobrze. Mhm. I tutaj ja wspominałem o tym, że mam trochę szczęścia w życiu i mam na to przykłady, także to... Ale gdyby mi powiedzieli, co byś zrobił, gdybyś mógł powtórzyć, zrobiłbym to samo.
Aha.
Natomiast co do zajęcia i co do śpiewania, gdyby mnie zapytali, co bym zrobił, gdybym mógł jeszcze raz, to gdybym miał świadomość o tym, co mógłbym robić, aha, to myślę, że chyba bym wylądował w operze. Chyba.
A jednak...
No, tak. Gdybym wiedział to, co wiem teraz, to tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, bo to jest...
Jesteś tenor, Krzychu?
No tak, nawet wysoki.
Tak. Mówią mu, masz tu do wyboru, jakim muzykiem, jakim wokalistą, śpiewakiem możesz być, wybierasz operę. Tak. Ale
gdybym wiedział to, co wiem teraz oczywiście, bo jak zaczynałem w ogóle śpiewać, miałem, dla mnie śpiewanie operowe to była jakaś aberracja, także to nie, to pomimo tego, że starałem się chodzić na opery z powodów zawodowych, szkolnych, byłem na kilku operach, ale to mi się nie podobało zupełnie. Czyli zobacz, jak się zmienia optyka z wiekiem. Także, ale teraz jak patrzę, mam jakieś tam przykłady ludzi, którzy są wybitnymi śpiewakami operowymi, patrzę na ich, na charakter ich pracy, to tak by mi odpowiadało.
Czekaj, ale jakby to było, bo teraz nie wiem, co bym ci mogła zaśpiewać, bo jestem fanką opery i na przykład jakby tak Cugowski śpiewał a po nocy.
Nie, to
jest partia kobieca, wiem.
To bardzo ładnie. To nie o to chodzi. Tu chodzi o rodzaj muzyki. Tego typu śpiewanie, tego typu muzyki jest śmieszne. Natomiast ja mówię o...
Oj, dlaczego tam zaraz śmieszne, no ale... Nie, no a to którą operę lubisz?
Trudno mi powiedzieć. Ja generalnie zacząłem się zastanawiać nad techniką śpiewania przez śpiewaków operowych.
To jest niesamowite.
No i... Da, myślę, że...
To robi wrażenie.
Pewnie, że robi. Tak. Ale też trzeba mieć... Widzisz, jak w każdym zawodzie, oprócz umiejętności, oprócz rzeczy nauczonych, musisz mieć to coś w głosie. To ja zawsze mówię, ja pamiętam te trzy tenory, jak śpiewał, prawda, Domingo, Pavarotti i Carreras. To jak ja słuchałem tego, to ja słyszałem tylko Pavarottiego. Mhm. Pomimo tego, że oni wszyscy byli wykształconymi, świetnymi tenorami.
Ale wiesz, że ja mam podobnie.
Ale słychać było jego, bo on miał, oprócz wszystkiego, miał głos brzmiący. Brzmiące głosy są rzadkością i w operze, i w muzyce rozrywkowej. To
on
nie są...
był jakiś naznaczony tam przez kogoś u góry.
Tak, znaczy, ale on miał po prostu głos, który śpiewało 10 i było jego słychać.
Tak,
no tak to
prawda,
było.
To prawda.
Podobnie zdarzają się tacy ludzie w muzyce rozrywkowej także, bo to nie jest... Nie, oczywiście biorąc pod uwagę kompletnie inny charakter śpiewania i stylistykę, ale samo brzmienie głosu, są głosy brzmiące i one zawsze będą atrakcyjniejsze od głosów niebrzmiących.
Krzysztofie Cugowski, skoro ty mi powiedziałeś, że gdybyś mógł raz jeszcze wybrać śpiewanie, to spróbowałbyś jako śpiewak operowy, to zdradź tutaj, jak to się stało, że się zakolegowałeś z sopranistką Aleksandrą Kurzak, która absolutnie cię uwielbia. Uważa, że jesteś super gość i że genialnie śpiewasz.
No to tak jak ze wszystkim, to są wszystko przypadki i Ole poznałem 10 lat temu przy okazji takiego, się nazywał wtedy Dwa Żywioły, myśmy śpiewali oboje. Repertuar trochę klasyki, trochę, oczywiście z orkiestrą symfoniczną, czyli moje piosenki były wszystkie transponowane na orkiestrę symfoniczną bez sekcji jakiejkolwiek i tak dalej, bez tych tylko. I Ola śpiewała ze mną moje piosenki, niektóre, a ja śpiewałem z nią klasykę operową i tak poznaliśmy się.
Jak ci było w tej klasyce z Olą?
To przede wszystkim Ola zrobiła oszałamiającą karierę. Jest w tej chwili po prostu jedną z największych śpiewaczek świata.
Tak, to prawda, ale pytam o ciebie. Jak wtedy posmakowałeś tego śpiewania?
Ja bardzo lubię różne eksperymenty i wtedy to potraktowałem jako eksperyment. Mhm. No bo przecież nie miałem z operą nic wspólnego. Zaczęliśmy śpiewać i w miarę jak śpiewaliśmy różne rzeczy, to wtedy też poznałem męża Oli.
Roberto.
No i kiedyś mieliśmy taką próbę o 11 w południe i ja tam coś zaśpiewałem takiego, czego i on mówi tak, wyleciał, nie, to niemożliwe, o tej godzinie to niemożliwe.
Żeby tak śpiewać, tak.
Mówi, o tej budzie to niemożliwe.
Ale wiesz, ty z Olą macie wiele wspólnego, bo Ola ma tak, żyje ze śpiewania, kocha to, co robi, ale pośpiewa w operze i w domu już nie cały czas...
Nie,
bo tego wiesz.
Nie, no jeszcze ale, by tego brakowało, żebyśmy
Roberto,
śpiewali w domu.
Ale Roberto Alania to jest przykład i tu też to może być dla ciebie inspiracja, bo przecież Roberto wyszedł z rozrywki, kabaretów francuskich i potem się stał śpiewakiem operowym. On potrafi absolutnie wszystko zaśpiewać podobnie do ciebie. I Roberto jest jedną wielką muzyką, cały czas śpiewa. Idzie pod prysznic, bardzo śpiewa. Dobrze. Proszę, sprząta basen, śpiewa. O, i cały czas jest to.
No, no. Rozumiesz? To zaczyna być interesujące.
On cały czas śpiewa, a my, wy z Olą macie podobnie. Po 10 latach postanowiliście te żywioły powiększyć. Czyli będą 3 żywioły. Wracasz do śpiewania operowego.
No w każdym razie jakoś tam w moim przypadku to jest taka wycieczka miła, ale tylko wycieczka. Tak, tak, mamy taki, będziemy grać takie koncerty, 3 żywioły.
Czyli będzie Alania, Cugowski, Kurzak.
Tak, także już wiem, co będę z Roberto śpiewał, ale nie powiem.
To będzie wielkie widowisko, to będą różne iluminacje i to będą 2 miasta, prawda? Twój kochany Lublin rodzinny i Wrocław.
Tak.
Czyli rodzinne miasto Oli.
Oli, tak.
Tak, i to takie show na parę tysięcy osób,
zobaczymy,
tak?
No, ja tak powiem, się odbywa to wszystko, dzieje się. No, jest tylko nadzieja, że publiczność nasze zaangażowanie poprze i przyjdzie na koncert.
Bardzo zapraszamy, no bo 2 żywioły 10 lat temu były wielkim, wielkim sukcesem. Czyli to będzie tak, że i Alania, i Ola będą z tobą śpiewali twój repertuar i ty z nimi ich repertuar.
Tak, 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 tak ma być.
No, kochany.
Tak ma być. Nie, no, z Olą to mamy ustalone, co tutaj idę, natomiast z Roberto będę śpiewał. Będziemy śpiewać jednak rzeczy neutralne, bo nie ma problemu, ale nie powiem co, bo to będzie ciekawostka. To nie będzie ani jego repertuar, ani mój taki. Troszkę.
Ale ja muszę cię w operowym wydaniu
posłuchać. No dobrze,
posłuchać.
No to proszę bardzo.
No to, drodzy słuchacze, w lutym idziemy na operowego Cugowskiego. Proszę bardzo.
Zachęcam.
Z Kurzak i z Alanią. Ale to jest świetne, że ty cały czas jesteś głodny takich eksperymentów. To mi się bardzo podoba.
Ja też,
to znaczy, że nie dziadziejesz.
Teraz mogę się przyznać, że parę lat temu nagrałem taki, nie wiem jak to się nazywa, bo to piosenka może nie jest, ale nagrałem duet z bardzo znanym raperem i to ma odsłon chyba 50 milionów, czyli ma wielokrotność najbardziej popularnej mojej piosenki.
I to jest czad. Popatrz, jak się czasy zmieniły.
Ale to, no tak, ale to pokazuje też, jak czasy się zmieniają. Rzeczywiście tak. Także,
ale nie obrażasz się na to.
No Boże, ale też mam się obrażać na rzeczywistość. Ale że są ludzie, którzy się obrażają na rzeczywistość i udają, że tego nie ma, ale nie, ja do nich nie należę. Jest tak, jak jest i tyle.
Mimo, że chodzą słuchy na mieście, że ty jesteś raczej ten typ analogowy. Nie siedzisz w social mediach, robią to za ciebie inni. Jak możesz, to raczej z daleka od ludzi, żeby tak wyciszyć się, żeby zrównoważyć te tłumy na koncertach, no bo inaczej byś zwariował.
No więc odpowiedziałaś, zadałaś pytanie, odpowiedziałaś.
No trochę tak zrobiłam, no.
Nie, no, powiem tak, nie biorę udziału w życiu internetowym, nie mam Facebooka, mam fanpage, który jest prowadzony nie przeze mnie.
Czyli jakbyś miał wejść na swój fanpage, to nie potrafisz.
Nie, no to jest, on jest otwarty do oczywistego.
Ale ty jakbyś miał wejść? Umiałbyś?
To
nie jest aż
tak. Ale to ja korzystam z tego, z Facebooka mojej żony. Obserwuję to, co się dzieje za pomocą jej Facebooka. Ja myślę, że ja bym chyba nie dał rady się w tym z różnych powodów.
Po prostu pomyje straszne. No. Poza miłymi rzeczami to też leją się, pomyje.
Wydaje mi się, że tam pomyje jest znacznie więcej od rzeczy miłych.
Ale ty, zaprawiony w bojach, przejmowałbyś się tym, Krzysiu?
Wiesz, to jest tak, że jeżeli coś jest absurdalne, to nie, to się człowiek nie przejmuje, ale jak czytałbym rzeczy, które wiem, jak się odbyły, wiem na pewno, bo byłem tego świadkiem, które są przeinaczane, to jest do chrzanu. No.
Bo słowa ranią, a w internecie jest samowolka totalna.
No, ale nie mam pretensji do nikogo, do rzeczywistości, bo ja nie mam pretensji do rzeczywistości, więc jest tak, jak jest. Może mi to nie odpowiada i z tego powodu nie uczestniczę w tym życiu internetowym, ale muszę to akceptować, bo co mam zrobić? Nic.
No, no tak, nie można się obrażać, nie? Tak jak powiedzieliśmy, na rzeczywistość.
Na rzeczywistość, absolutnie.
Krzychu, kochany, powiedz mi, dlaczego twój tata nie chodził na twoje koncerty?
No ja myślę, że to po prostu po pierwsze ze względu na wiek, bo ja byłem bardzo późnym dzieckiem. Jak ja się urodziłem, to ojciec miał 48 lat, a mama 38. Ja byłem w ogóle bardzo późnym dzieckiem.
W tamtych czasach to musiało być...
Tak, absolutnie, bo to...
Dziwne.
No to tak, oczywiście wojna, tak. To było szereg. Moi rodzice się pobrali w 33 roku, czyli mógłbym mieć prawie 90, prawda? Mhm. Jak to łatwo policzyć. No, ale chyba dobrze zrobili, że poczekali trochę.
No tak.
Ojciec zresztą przeszedł bardzo poważne zapalenie stawów, miał problemy, tak powiem, z chodzeniem, ruchowe, także tutaj, tutaj ja absolutnie ojca rozumiem i daruję mu to, że nigdy nie był na moim koncercie. Natomiast on się bardzo interesował tym, co robiłem. Pomimo
czyli
tego...
Prowadził taką dokumentację?
Tak, zbierał wycinki różne z gazet.
O, to słodkie.
Tak. Mama natomiast była na moim koncercie już w wieku prawie 90 lat.
Jak mi powiesz, że to był jej pierwszy raz, to zwariuje.
Tak.
Krzychu.
Tak.
Może oni nie traktowali raz... poważnie tego,
no,
co ty robiłeś.
Pozwolisz, że skończę. Tak. Mój ojciec był 903 rocznik, a mama 13. Więc oni właściwie takie zajęcia mojego typu nazywali, że ja jestem komediantem.
Niesamowite.
No tak, ale to nie było, to nie było jakimś pogardliwym
kpinom,
tylko tak to się nazywało za ich czas. I moja mama poszła na koncert, znaczy poszła, moja żona ją zawiozła do Warszawy, jeszcze sala kongresowa była czynna, dzisiaj rozmawialiśmy o sali kongresowej, to jest jakiś obłęd. Kompletny.
Kiedy ona będzie czynna w końcu?
Nie wiem, 14 lat ją remontowano, ale nieważne. Tak. To było jeszcze w czasie, kiedy ona była czynna i to była nasza jakieś tam lecie. Tak. Mhm.
Czyli jubileusz, no
i,
wielka sprawa.
I moja mama, Asia ją zawiozła do Warszawy, posadziła. No i potem wracaliśmy razem i moja mama mówi do mnie tak, jak jechaliśmy. Mówi, wiesz co, to ja nie wiedziałam, że tylu ludzi przychodzi nas. Mojej mamie wydaje mi się, że ona wyobrażała sobie, że to są takie dechy, ludzie sobie tam tańczą, my stoimy,
a my przegrywamy.
No takie było jej... Tak. I w związku z tym, że tam było tam 3,5 tysiąca ludzi, to mama była głęboko, że tak powiem, zaskoczona tym faktem.
Ale to fajnie mieć syna i człowiek tak nie do końca sobie zdaje sprawę, jaką gwiazdę począł. Prawda?
Nie, ale to zupełnie. Ja myślę, że oni po pierwsze nie mieli takiej konieczności posiadania świadomości.
Aha.
A po drugie... Mimo wszystko to była ich jakaś tam trochę porażka życiowa, że ja nie byłem tym pianistą, a potem miałem być adwokatem, potem jeszcze.
Tak, wiem.
No jakieś normalne zawody, prawda?
Nie, no,
nie jakiś komediant,
oczywiście,
prawda?
No wiadomo, właśnie, wiadomo. Tak, no przecież rodzice chcieli dobrze,
no,
chcieli bezpieczeństwa naszego.
To ja też wcale im się nie dziwię.
Otóż to.
Także, no niestety moje dzieci też, pomimo tego, że ja mówiłem, jak to jest, jakie to jest zajęcie i czym ono grozi, jak to wygląda, ale im się też wydawało, że nie ma nic piękniejszego, jak uprawiać ten zawód.
Nie dziwię im się, ale też wiesz co, nie dziwię im się, że poszli w tę stronę, bo mają talenta, bezsprzecznie mają talenta twoi synowie, Krzychu,
tak, zgadzam.
Ale na pewno mieć ojca, takie nazwisko, który odniósł taki sukces, to nie jest
łatwe. Ale
będą cię porównywać.
To po pierwsze, ale po drugie to też wcale im nie ułatwia sytuacji.
Tak.
bo ja doskonale wiem, to jest tak, że są ludzie, którzy akceptują mnie i tak dalej, ale są, którzy nie i oni także na nich patrzą z tej perspektywy.
Dokładnie. I tak. Dostaje im się za ciebie.
Ja to dobrze wiem.
No. Tak.
Ja wczoraj się nie urodziłem, więc wszystko dokładnie wiem. I wiem, że to im per saldo wcale nie ułatwia.
Mm-hmm.
To wielokrotnie im utrudnia to życie. Zresztą jak kiedyś słyszałem, nawet dosyć niedawno, jak Krzysio zaczął coś robić w tej branży, bo oprócz aktorstwa to jeszcze jest muzykiem tego. I on powiedział, co trzech Cugowskich to nie wystarczy już? No tak, no na
ten
własne...
Ten najmłodszy Krzysztof.
Tak, no i to jest
wszystko na ten temat.
No, oczywiście, że tak.
Tak.
Ale tak jak mówię, pomimo tego, że ja każdemu z nich wszystko powiedziałem prawdę, jak jest, to nie uwierzyli mi.
No tak.
Że ojciec kłamie albo oszukuje.
No. Też im się nie dziwię, bo to jest prawo tego wieku, kiedy marzenia w tobie buzują i wiesz, masz potrzebę, a tak jak powiedziałam, bezsprzecznie jest, mają talent.
Ale to jest bardzo
ciężki chleb.
Trudny zawód, którym trzeba mieć przede wszystkim bardzo grubą skórę, mieć bardzo dużo determinacji. I ja pomijam oczywiście predyspozycje, jakiś tam, jakby tam talent, nie talent, to nazwijmy to jakkolwiek. Ale do tego trzeba mieć szereg cech charakteru, które pozwolą nie zwariować.
No. Fajnie to powiedział.
I to wcale nie jest, wcale nie jest łatwe.
Krzychu, czy pozwalasz sobie na fochy gwiazdorskie w domu?
Nie. Nie.
Nie, że tam wiesz, jesteś ważny przed koncertem, nie, musisz się wyspać.
Nie,
ja pytam.
Więc ja jestem, powiem szczerze, ja myślę, że ja jestem takim, no, taką antygwiazdą. Podobnie w relacjach z moimi kolegami, z którymi gram teraz. Tak, tutaj to nie.
Ale że w domu...
Ja mam oczywiście bardzo wiele różnych negatywnych cech charakteru, o których nie opowiem. Ale to akurat nie.
Aha, czyli nie. Jesteś taki łatwy do życia facet.
Ja myślę, przede wszystkim uważam to zajęcie za tak samo dobre jak każde inne. To nie jest tak, że
trzeba się z tobą obchodzić jak z jajkiem.
Nie. No to z każdym, szef, skrawiec, to jest też zajęcie i to jest podobne, tylko że co innego się wykonuje. Ja przede wszystkim w związku z tym nie mam ze sobą problemu. To od tego jeszcze nie... Ludzie, którzy traktują to zajęcie jako i uważają, że ono jest wyjątkowe, to mają bardzo dużo problemów z samym sobą. Bardzo dużo problemów znam tych, wiem na pewno. I to jest wtedy słabe, bo człowiek musi oprócz wszystkiego innego to jeszcze szamotać się z własnymi demonami. Także to chwała Bogu, mnie to minęło. No, jestem szczęśliwy.
Traktujesz się normalnie.
Tak.
Okej, w porządku. Powiedz mi, czy ty jesteś jako późne dziecko przykładem zimnego chowu, czy skoro byłeś późnym dzieckiem, no to byłeś taki wyniuniany, wyprzytulany, wycałowany, co nie wiem, czy to było takie, wiesz, powszechne, skoro rodzice przedwojenni.
Tak. Po pierwsze tak, ja jestem zimny wychów z powodów lokalizacji. Mieszkaliśmy w takim pokoju, który zawsze był, rodzice się repatriowali, bo w 1948 roku dopiero. I dostali pokój na ulicy Łęczyńskiej, ten kto wie, co to jest. Znaczy teraz to Łęczyńska jest bardzo elegancką ulicą, ale za moich młodych lat to była, no...
Po zmroku się tam nie chodziło.
W każdym razie, ja jestem zimny wychów tam u nas w tym pokoju. Pokój był duży, ale jeden, tam było wszystko, jadalnia, sypialnia i to trzecie. Także mnie rzeczywiście do dnia dzisiejszego moi koledzy patrzą z podziwem, bo ja rzeczywiście jestem, zimna się nie boję. Zawsze jestem lekko ubrany, niezależnie od pory roku. W zimie też także pod tym względem rzeczywiście zimny wychów.
A pod względem emocji, Krzychu?
Nie, to znaczy tak. Moja mama rzeczywiście ulokowała we mnie różne swoje ambicje, jakieś miłości i do pewnego momentu rzeczywiście ja byłem przez mamę tam hołubiony i tak dalej, a potem kiedy...
Ale nie byłeś mamin synkiem.
Nie.
Okay.
Ale potem kiedy zacząłem ją zawodzić w tych jej
planach,
to szaleństwo ostygło znacznie.
Ładnie to powiedziałeś. powiedziałeś, to szaleństwo ostygło maminę.
Tak, tak.
A czy mama twoja często ci mówiła, że cię kocha, okazywała uczucia, bo to są pokolenia, które chyba tego nie do końca
tak,
miały.
Myślę, że masz rację. Myślę, że masz rację.
I teraz
mama swoimi, że tak powiem, uczynkami to podawała, prawda?
Tak, bo to były te języki miłości tych pokoleń.
Natomiast rzeczywiście słów nie było za wiele. Tak,
no
to
tak.
Prawda, to prawda.
I teraz, czy Cugowski Krzysztof to zmienił w swoim życiu? Czy ty też czynami pokazujesz, wyznajesz miłość?
Myślę, że tak. Ja mam jakiś taki nie do końca wykształcone rodzicielstwo. Nie jestem dobrym ojcem, nie jestem takim modelowym dziadkiem. Mam jakiś pod tym możliwe, i tu powiem ci szczerze, dopiero teraz, jak mnie zapytałaś o te relacje z mamą i z ojcem, to dałaś mi do myślenia, wiesz, że nigdy o tym tak nie myślałem, że rzeczywiście ja zostałem pozbawiony pewnej takiej fasadowej, ale zawsze tych reakcji, prawda, rodzicielskich, miłości i tak dalej. Pomimo tego, że moi rodzice absolutnie wywiązywali się w 100%, nawet 150% z bycia rodzicami, ale rzeczywiście myślę, że naprawdę to mi w tej chwili dałaś do i ja niestety to przekazałem dalej. I ja sam wiem, że nie byłem jakimś tam wyjątkowo ciekawym ojcem, a...
Jeszcze możesz być.
Nie, no proszę cię.
Ale jeszcze możesz być i wiesz.
Błagam cię, przestań.
Krzychu. I jeszcze można zadzwonić do syna i na końcu rozmowy powiedzieć: synku, kocham
mówisz,
cię.
O tym, ja myślałem, że chcesz, żebym ja jeszcze się zastanowił nad prokreacją.
A
no przestań.
Nie.
Słuchaj, nigdy się nie... najbardziej
chociaż
się kiedyś...
faceci, słuchaj, zastanów się, Krzychu,
wiem, nie,
nad prokreacją.
Nie, przestań, wiem.
Słuchaj, znamy
wiem.
Się, ale chyba tak daleko jednak bym się nie posunęła.
Nie, no ja myślę... Słuchaj,
chociaż ty,
kiedyś,
czy... no?
Kiedyś najbardziej mnie ubawiła, była taka opowieść, jak Anthony Quinn w wieku 82 lat miał dziecko.
A Charlie Chaplin?
No, jakoś tak. No i tam była potem taka rozmowa i wszyscy mówili, że duży wkład mieli sąsiedzi w tym jego ojcostwo. No i wiesz, no to także nie, dajmy spokój.
Ale...
To nie. Ale wracając do meritum, tak, to coś mi rzeczywiście, ja mam takie jakieś braki pod tym względem. Może to rzeczywiście było powodem mój dom rodzinny, moi rodzice i to wszystko, w jakich czasach, ale...
Byłeś wychowywany.
Tak, może. Ale to powiem ci, że to mi dałeś do myślenia, że to jest całkiem możliwe.
Bo są ludzie, ja do nich należę, że mnie się nigdy nie nudzi to słowo kocham cię, ani w wypowiadaniu do kogoś, ani wiesz, w słuchaniu tego. Fajnie jest to słyszeć. Oczywiście rozumiem to, że są różne języki miłości, prawda?
Tak.
Ale to też jest ważne. I to przytulenie, wiesz, bo potem my to przekazujemy dalej i nasze dzieci niosą to dalej, prawda? A to jednak to ciepło, przytulenie, to te słowa miłości, to jest...
Jasne. Całkowicie się sobą zgadza.
Super fundament.
Czyli ja
potem
myślę, że ja mam tutaj pod tym względem jakieś braki, wiesz, osobowości.
A jednak żona trwa przy tobie.
Nie, no bo...
Patrz, przepraszam za słowo trwa, ale to takie miało oznaczać, wiesz, no
nie,
jesteście.
Myśmy przeszli tak zwany płomienną miłość, która oczywiście adekwatnie do czasów nie zniknęła. Także oczywiście
to jest super.
W tej chwili jest to inaczej, ale nadal wiemy, że to działa i to jest ważne.
Tutaj. To super móc powiedzieć, po ilu latach małżeństwa, Krzychu?
No, teraz to 31.
Super móc powiedzieć po 31 latach związku, to nadal działa.
Tak.
Powiedz mi, gdyby przyszedł do ciebie Mikołaj albo właśnie Dziadek Mróz i zapytał...
Nie, Dziadka Mroza nie.
Nie chcemy,
nie,
już,
nie.
Tak. Już mnie, Rosja...
Wiesz, ja niestety mam dobrą pamięć i patrzę na różne rzeczy i ten Dziadek Mróz zaczyna mi się coraz bardziej urealniać i ja nie chcę o tym mówić.
No to dobra. Czy gdyby przyszedł do ciebie Mikołaj i powiedział: hej Krzychu, lubię cię i dlatego możesz sobie wybrać prezent pod choinkę, ale tylko jeden, co byś wybrał?
Cholera.
No. Oto jest trudne pytanie do człowieka, który ma wszystko tak naprawdę.
Nie, no tam wszystkiego oczywiście nie mam, ale, no masz. Ale myślę, że to, co jest mi potrzebne, to tak, to mam. Trudno mi, no nie wiem.
Żeby jak najrzadziej się z NFZ-em stykać, że zdrowie, na co byś postawił?
Nie, no to biedno, to zdrowie to jest rzecz podstawowa i to chyba każdy człowiek, gdy się zapytać szczerze, miał to absolutnie tak, bo to jest jedyna rzecz, której po prostu nie mamy na nią wpływu większego i
no
tak
mamy,
dalej.
Jako nie siebie ma, dbamy.
Nie, ale to wszystko są bajki. Chorują na choroby płuc ludzie, którzy nigdy nie zapalili papierosa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są bajki. To wszystko mamy gdzieś zapisane i
no
to
dobra.
Wszystko się zgadza, ale nieważne.
No ale może
nie,
masz marzenie
nie,
jeszcze?
Zdrowie tak. Tutaj to dobra. Mało tego. Ja.
A na jakieś szaleństwo może masz ochotę i chciałbyś...
Ja już szaleństwo mam za sobą.
Nie wiem,
nie, nie,
jechać gdzieś, nie, zagrać
nie
z
chcę,
jakimś...
Nie chcę,
jakimś,
ja już byłem tam,
ze stąsami
gdzie,
zagrać.
To nie,
co, Krzychu, co?
Z tymi, co bym chciał zagrać, oni już nie żyją, niestety.
Kurczę, flaszka. Czyli co? No to co w tym pudełku pod choinką? Zdrowie?
Nie,
czy
zdrowie.
Zdrowie.
Tak, bo jak jakoś będę się kręcił, to i wszystko pozostałe się będzie udawać. Tak? To chyba jest najważniejsza sprawa.
Okej. Okay.
I ja zawsze się całe życie zastanawiałem, jak się piło wódkę, to że się piło zdrowiem. Zawsze byłem cholera zdrowym. Myślę, co oni tutaj jakieś piją, ale teraz zaczynam już rozumieć,
że jednak...
w jakiej sprawie się to przechylało ten kieliszek. W domu mam tyle alkoholu, że mógłbym właściwie z paroma kolegami z rok tam siedzieć. I
się nie tykasz.
Nie, tak, dokładnie. Aha. I tak dalej,
grzeczny
i tak dalej.
Krzysztof.
To wszystko, nie no, ale to nie jest tak, że ja świadomie, że nie, tu ja będę, nie, ja nigdy nie dbałem specjalnie o zdrowie. Tylko po prostu brak chęci, to jest tragiczne. No tak, brak chęci
dbania o zdrowie.
Nie, brak chęci na przykład... uchlania się.
A, o tym mówisz.
Brak chęci kompletnie. No. Przecież przychodzą takie sytuacje, gdzie mało tego, ja sobie obiecam, o, to teraz, to no, no. Po czym... I nie. Tragedia. No.
To przestań. To akurat bardzo, bardzo dobrze.
Nie, to nie jest dobrze, bo to jest początek z całej listy, którą niestety w taki sam sposób muszę traktować.
Krzysztof, czy ty umiesz dawać prezenty? Lubisz? Pamiętasz? Masz z tego radość, że wybierasz dla bliskich prezenty?
Tak, to pod tym względem owszem, tak.
Pod
tak.
tym względem tak. się Cugowski sprawia
tak.
jako
nie, no,
głowa
to,
rodziny.
Staram się w każdym razie.
Aha.
Staram się w każdym razie. Ale
i wiesz
to...
co dla kogo?
A skąd?
No to jak?
W większości nie wiem, bo przecież młodzi ludzie to oni nie uzewnętrzniają, co ja przypuszczam, że wiem co, ale na to, co oni by chcieli, to mnie nie stać. Także tutaj nie ukrywam.
Ale lubisz dawać prezenty?
Tak,
sprawia
ci ja to myślę,
radość?
Że robię to w innej formie i to sprawia mi przyjemność, to nie ma problemu, ale co do tego co, to nawet...
Ale tak wiesz, pytam
nawet,
pod te
nawet
święta.
Żonie, która, no, z którą jestem tak związany, jak jestem, to też nie potrafię, bo wiem, że ona lubi jakąś tam biżuterię, no to na szczęście mam bardzo bliskiego znajomego, który jest jubilerem i on załatwia tę sprawę, a moja żona tam od czasu do czasu bywa, więc ja już wiem, co mam kupić.
I proszę, i można.
Ale tak naprawdę, tak podobnie mnie zapytać, co ja bym. I ja nie potrafię ci odpowiedzieć, co by mi sprawiło radość. Staram się, oczywiście nie idzie mi to dobrze, ale staram się swoje jakieś tam zachcianki realizować. Zawsze mam za mało pieniędzy na te zachcianki, no bo tak to już chyba jest. Na pewno chciałbym mieć wyspę, gdzie mógłbym siedzieć i być oblany wodą i nie musiałbym się skontaktować z otoczeniem. No ale to też niestety już jest za późno.
Masz dużą potrzebę jednak takiego bycia ze sobą, samotności.
Tak. Wiesz, ja myślę, że ja jednak widziałem za dużo ludzi. i za duże zbiorowiska i różnie to. I rzeczywiście
to jest przebodźcowanie, które trwa latami.
Tak. I na przykład jak jeździmy gdzieś za granicę na jakieś wyjazdy, głównie zimą, żeby, prawda, nie patrzeć na to, co mamy za oknem, to też podstawowym kryterium to jest, jak to będzie, jeżeli chodzi o ludzi, hotel, jak, czy to tak. To jest pierwsze kryterium, jak się to odbywa. I ja myślę, że to jest naturalne. No.
Milion selfie, panie Krzysztofie, to jednak ci zabiera energię.
To nawet nie o to chodzi, tylko kiedy jest na to czas, to ja nigdy nie odmawiam. Ale takie rzeczy mi się zdarzają w sytuacjach zupełnie takich, których ja bym nie chciałbym to robić. No i też przecież nie odmówię, czy też nie będę. No mi to wszystko powoduje, że ja jednak staram się tam, gdzie mniej ludzi.
No tak. No dobrze. Dostajesz propozycję zagrania w Jasełkach. Jaką rolę wybierasz? Jezuska, Józefa, Maryję?
Nie.
I to jest, to są śpiewane Jasełka,
nie,
Krzychu.
No. To ja bym Turonia wybrał.
Turonia byś wybrał?
Bo mi się zawsze to podobało na tym kiju. Tam. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz była. I mam nadzieję, że w związku z tym rola Turonia nie jest śpiewana.
No patrz. No. Czyli jednak dobra. Urlop od śpiewania. Krzysztofie Cugowski, nasz wspaniały gościu. Powiedz, jak ty dbasz o swój głos? Masz coacha od
nie
głosu?
Nie dbam.
Jak nie dbasz?
Znaczy, jedynie 40 lat temu przestałem palić papierosy.
Już 40 lat temu?
No niestety,
to słuszna decyzja.
No, ale to było przypadek, to było po stanie wojennym, gdzie nie było papierosów. Ja już się tak wściekłem na to wszystko, że te papierosy mają być jakimś fetyszem, co ja mam się tym zajmować i tam...
Zdobywać. Mam to gdzieś,
No i tak. I to sobie uważam za jeden z większych sukcesów życiowych, bo to, że przestałem wtedy palić, to myślę, że to spowodowało, że dzisiaj rozmawiamy ze sobą. Aha. A w każdym razie na pewno jako człowiek śpiewający to bym do tego wieku nie dotrwał.
Wspominana przez nas Aleksandra Kurzak, z którą zaśpiewasz w Trzech Żywiołach, mówi, że niezwykle ważna jest technika. Niezwykle. No, to jest też jakaś forma dbania o głos, prawda?
No i to jest, to
no bo
to
nie
jest
zdzierasz
też ciekawostka.
Się.
Tak. Wiesz, ja przez wiele lat, ze względu na to, że kiedy ja zaczynałem, czyli początek lat 70., to nie było ludzi, którzy dawali wskazówki śpiewającym muzykę rozrywkową, rockową, jak ją tam będziemy nazywać. W związku z tym ja do jakiejś tam swojej techniki to dochodziłem za pomocą prób i błędów. Czyli
ale coacha nie miałeś od głosu takiego?
Skąd? Wtedy nic takiego nie istniało. Ludzie,
No dobra, no.
Wtedy był PRL i to nie było instrumentów, nie było pałek do perkusji, nie było strun, nie było nic. Tak to wyglądało. W związku z tym nie było ludzi, którzy się tym zajmowali i mieli jakieś... Teraz, prawda, otwierasz internet, wiesz wszystko. Gitarzysta może sobie dowolnych gitar patrzy.
Tutoriale jak on... wszędzie.
Nie ma o czym. Także to nie istniało. W związku z tym trzeba było dochodzić do tego wszystkiego za pomocą prób i błędów. Tak jakby zawsze, ja się śmieję, obserwować wszystko ze zdjęcia lotniczego. Prawda? No z daleka i tam może tak, a może, no to tak, no to nie tak. A może tak. Takim śmiesznym elementem, jak w 65 roku Rolling Stonesi nagrali Satisfaction, to nam się wydawało, że tam gra saksofon, ten riff legendarny.
Kultowy.
Też nie, okropne, następne będzie. Kultowy, legendarny. No nie.
Bardzo znany
ten riff Satisfaction. Myśmy byli przekonani, że to gra saksofon, bo skąd mieliśmy wiedzieć? Nie wiedzieliśmy, że jest przester do gitary, że to nic. W związku z tym nasza świadomość była zerowa. I to wszystko myśmy dochodzili do tego po omacku, tak, prawda? Trafiliśmy, a za chwilę nie. I w związku z tym ja myślę, że ja wypracowałem sam za pomocą prób i błędów i tego obserwacji ze zdjęcia lotniczego, to tą technikę śpiewania myślę, że dopiero po dobrych 20 latach.
O, to
tak,
ciekawe.
Tak, ja się zdzierałem regularnie.
O, no kurde.
Tak, no, jeszcze w latach 80. To...
I nie wiedziałeś, że tu tam, wiesz,
no, skąd mogłem wiedzieć, wtedy
no,
to już
tak,
byłem...
Struny, no.
Ale w końcu tą technikę, że tak powiem, wypracowałem. No i teraz się nie zdzieram, nie przeszkadza mi to w niczym. Mogę grać ile kto chce, także tu chwała Bogu odpukać. No, to malowane, to nie ma. No, w każdym razie...
Jesteś gość, ci powiem.
Nie, tam nie
przestań,
jestem.
Naucz się przyjmować komplementy. Widzisz, to też jest syn no, pokolenia,
tak,
co nie umieli
tak,
przyjmować komplementów.
Jest, zgadza się, tak,
naucz się
tak,
przyjmować tak, komplementy i powiedz dzięki Marzena, no. No jesteś gość.
Nie, dzięki Marzena.
No bardzo proszę. bardzo proszę. Krzychu,
aha,
tak to jest na Boże Narodzenie, że przy tym stole jest zawsze talerz, jest puste miejsce przy stole i talerz dla kogoś zbłąkanego, dla kogoś, kto może przyjść, albo nie wiem, kogoś, kogo z nami nie ma. I tak sobie pomyślałam o tobie i o Romualdzie Lipko, z którym się znałeś od 7 roku życia.
Ta. Ta.
Kurde, flaszka. Myślę sobie, że taki tough guy, taki twardziel jak ty, taki gość, no jednak swoje poczuł i swoje przeżył, jak go zabrakło. Co ty byś mu przy tym stole chciał powiedzieć?
Ja z nim rozmawiałem 3 dni przed śmiercią jego i to była jego inicjatywa. Myśmy niestety mieli ostatnie jego lata życia trochę pod górkę, ponieważ tak się odbyło, ale dowiedziałem się, że on czeka na mnie. 11 w nocy i pojechałem do szpitala. I on rzeczywiście na mnie czekał. Myśmy sobie pogadali. Te 2 dni przed śmiercią, on zresztą był już taki na bardzo mocnych lekach przeciwbólowych. I myśmy tam wymienili parę takich zdań, które... On mi na przykład wtedy Cień Wielkiej Góry stał się piosenką 30... Jakaś tam lecia, rzeczywiście tak było. I on mi powiedział coś bardzo znamiennego. Mówi tak do mnie, no widzisz, ten twój Cień Wielkiej Góry, taki sukces. Ja mówię, Romek, nie mój, tylko nasz.
Też mu fajnie powiedziałeś.
No, no bo tak było. No,
no tak,
Boże,
bo to jest wasz.
A, rzeczywiście,
tak,
że tak.
Tak.
Ja ci powiem tak, rzeczywiście, nikt nie znał go tak dobrze jak ja. Znałem go przez 63 lata, bo... dożył 70, znaczy nie skończył, ale znaliśmy się od 7 roku życia. Nikt nie ma pojęcia, jakim on był człowiekiem. Ja wiem, jakim. I pomimo tego, że mieliśmy jak tak zwany klasyk mówił, szorstką przyjaźń, bo tak było, myśmy się często nie zgadzali co do różnych rzeczy, ale obaj mieliśmy szacunek do siebie jako do muzyków, jako do ludzi, którzy coś robią. Ogromny. I teraz, kiedy brałem udział w takim programie poświęconym Romkowi i jego muzyce i przesiedziałem na scenie cały program, więc przesłuchałem te wszystkie rzeczy, które w większości znałem bardzo dobrze, to usłyszałem gościa, który stworzył tyle przebojów, że mógłby obdzielić kilku bardzo popularnych autorów piosenek w Polsce. Spokojnie kilku. Jeszcze wszyscy byliby szczęśliwi.
Zgadzam się z tobą.
Także tutaj nic dodać, nic ująć. Mało tego, to wszystko odbywało się w bardzo różnych stylistykach. Bo,
to prawda.
Bo oprócz takich typowo popowych piosenek do muzyki rockowej, zwłaszcza na pierwszej i drugiej płycie, która w tamtych czasach była muzyką bardzo progresywną. Myśmy na pierwszych 2 płytach zagrali tak zwanego progresywnego rocka. No to teraz, jak się to słucha, to dopiero słyszy się, co to się odbywało, co myśmy w tych głowach mieli. I zresztą koledzy, którzy są młodsi znacznie ode mnie, on mówił, My nie wiemy, jak wyście to mogli zrobić. To po nie, niewykonalne było z powodu braków technicznych najróżniejszych.
Wyprzedziliście trochę epokę.
No jak, w jakimś tam sensie. Dwie pierwsze płyty to jest absolutnie... To są rzeczy, które zostaną
się nie
w historii muzyki rockowej polskiej. Tak. To bezwzględnie tak. Ja zresztą widzę po odbiorze ludzi, bo kilka rzeczy z tamtych czasów gram do dzisiaj. I...
Zgadzam się. Czyli
także, co mam powiedzieć? No, mogę mu powiedzieć, że przecież nie za długo się spotkamy, także.
Widzisz, a ja już chciałam powiedzieć, czyli Krzychu, wszystko sobie powiedzieliście, a ty teraz wyskoczyłeś, najważniejsze.
Ja mówię o spotkaniu, myśmy sobie wszystko powiedzieli. Mało tego, parę rzeczy zostały powiedziane, które niestety nie udało się potem zrealizować w różnych sposób. Ale
dobrze, żeście sobie pogadali. Super. Teraz taki cykl, małe rzeczy, wielkie przyjemności. Jakie są twoje małe rytuały, Krzychu, które lubisz, które sprawiają, że dobrze ci w życiu? To są często, chodzi mi też o takie rzeczy, co to są pod ręką, a czasem człowiek ich nie zauważa. Nie wiem, kawka w ogrodzie wypita. Czy masz takie swoje małe rytuały?
Nie, no kawka, to ta, ja jestem zupełnym, tak, no jeżeli chodzi o kawę, to córka nam przysyła z Ameryki taką kawę, która jest w Polsce bardzo droga, a tam nie. I regularne paczki z Ameryki
płyną do Polski.
Ja mam też maksymalnie dobry ekspres, jaki można mieć. Do tego też trzeba mieć wodę, bo to ludzie zapominają o wodzie.
Tak, to prawda.
No i rzeczywiście jestem takim...
Totalnym kawoszem.
Tak. Znaczy nie jestem totalnym, bo piję niestety kawę z mlekiem, co jest podobno skandalem zupełnie dla purystów, także, ale...
Okej. A masz jakieś inne takie rytuały? Małe rzeczy, które dają wielką radość.
Jestem też zwariowanym kinomanem. Oglądam bardzo wiele rzeczy. Niestety też żonę zmuszam do tego, żeby mi towarzyszyła, choć jej nie często nie jest po drodze, ale no jak można filmy oglądać samemu? To bez sensu zupełnie.
No ja czasem chodzę sama, a nawet często do kina.
A teraz. I do kina nie chodzę w ogóle.
Ale
oglądam.
Paluszek, widziałam to, Krzychu, widziałam. Do kina, proszę pana, ja nie chodzę.
Więc
czyli rozumiem, że jest projektor, tak, zjeżdża ekran.
Nie aż tak, ale zawsze mam dobry telewizor, mam też poważny sprzęt grający, który jest także wielokanałowy. Także pod tym względem rzeczywiście
czyli to są twoje wielkie przyjemności.
Doszedłem do takiego stanu, że właściwie jak mieszkam w hotelach, a często niestety to robię, to w ogóle nie włączam telewizoru. W ogóle. Bo nie mogę tego oglądać.
Okej. Ale filmy, proszę bardzo.
Tak.
To już wszystko
no i
wiadomo.
Teraz tak. I tu jest pewien problem, ponieważ kinematografia się zakałapućkała w taką drogę, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Tak, filmów de facto dobrych nie ma, bo nie ma scenariuszy. Zaczęli robić fajne seriale. Ale no tego nie jest na tyle, żebym ja mógł regularnie oglądać.
Wymagający jesteś, bardzo wymagający.
Ale mam kilka seriali, które już widziałem.
Po kilka razy. Tak. Rodzina Soprano tam jest?
Nie.
Oż ty w życiu, nie. Romana.
Ja mogę powiedzieć, jak
tu pod ziemią jest?
Nie, skąd?
No.
Nie, ja jestem z innej branży zupełnie.
No to mów, jakie.
Gra o Tron.
A, proszę, nie, spokojnie.
Peaky Blinders.
Okej, Peaky Blinders, super. Gra o Tron też, no proszę.
No
dobrze.
Breaking Bad.
O, proszę pana, zaczynam się bać.
Tak jest. Chociaż wiadomo, że każdy z tych seriali jest z innej bajki.
Polskiego Heweliusza by nie obejrzał? Świetny, tak. Jan Holoubek jest świetny po prostu.
Tak, to prawda.
No dobrze, no to też życzę ci bardzo, żeby pod choinką jakieś dobre seriale dla ciebie się znalazły.
Coraz gorzej z tym.
Czekam,
podobno ma być film Peaky Blinders jako film jedny. Okay. Bardzo czekamy. No.
Krzychu kochany, tak. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Było mi pierwszorzędnie.
Ale i ze wzajemnością.
Wielbię cię i po prostu trzymaj się cieplutko.
I staram się jak mogę.
Tak. I zapraszamy wszystkich na koncerty Krzycha, czy to w wersji kolędowej, czy trzy żywioły w wersji operowej. Pamiętajcie, że możecie spędzić święta z Krzychem, który nagrał przecudnej urody płytę kolędy. Naprawdę przecudnej, klasyczną, trafiającą prosto do serca. Za tę płytę też ci bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. No to mnie skarciłaś, więc teraz już od razu nic nie mówię.
Tak, dziękuję, proszę przyjmować bardzo. Komplimenta. Dobrze, po godzinie 15 nasza rozmowa...
A ja i przed 15 przyjmuję.
Ale ja chcę powiedzieć słuchaczom, że po 15 nasza rozmowa w formie podcastu na stronie złoteprzeboje.pl. Całujemy i wiosłych świąt życzymy słuchaczom, prawda?
Tak.
Iśmy się nawet pocałowali. Słychać było, prawda?
No jak?
Całujemy, pa, pa.
Głównie słychać było.
Na weekend jak marzenie. Zaprasza Marzena Rogalska.